Chciałem przedstawić Państwu list od chorej do mnie wraz z moją odpowiedzią, ponieważ porusza chora wiele problemów interesujących na pewno czytelników, a zwłaszcza sprawę, co robić, żeby nie chorować na nowotwory i co robić, żeby się z nowotworu wyleczyć. Pani do mnie pisze tak. Mam 64 lata. Od lat chorowałam na różne choroby. Wycięto mi wyrostek migdały, woreczek żółciowy, guzek w piersi. Przez lata chorowałam na chorobę wrzodową, przez 9 lat chorowałam na łuszczycę. Gdy skończyłam 60 lat, zachorowałam na chorobę Parkinsona, na którą byłam leczona przez 3 lata. Miałam też ciężką depresję. Od 10 lat cierpię na zwyrodnienie kolana. Miałam przykód w stawie kolanowym i silne bóle w prawym barku. Bezwiednie popuszczałam moc, a w nocy wstawałam z mocem 6-7 razy. Przez 7 lat cierpiałam na bezsenność. Ostatnie 10 lat byłam wegetarianką. Jadałam 6 razy dziennie prawie same węglowodany. W ubiegłym roku wykryto u mnie następny guzek w piersi o rozmiarach 20 na 11 mm i mają mnie operować. Zupełnie przypadkowo dowiedziałam się o żywieniu optymalnym i od początku października 2003 roku odżywiam się optymalnie. Wszystkie moje choroby powoli ustępowały. Stopniowo odrzucałam leki, w tym tabletki na chorobę Parkinsona. Od kilku miesięcy nie biorę ich wcale. Obecnie czuję się dobrze, dobrze sypię, nie wstaję z mocą w nocy, nie trzymanie moczu po prądach selektywnych ustąpiło. Nie mam choroby wrzodowej, łuszczycy i depresji. Guzek w piersi zmniejszył się do 9 na 11 mm, czyli z 20 na 9, ten jeden wymiar. Kolano jest na tyle sprawne, że chodzę po schodach bez kuli, kolano zgina się, a przedtem było sztywne. Wyniki badań z lutego 2004, hemoglobina 14,1, a miałam zawsze anemię, OB4, cholesterol 227, HDL 50, trójglicerydy 60. Na diecie jarskiej trójglicerydy miałam 110 i więcej, a zjadałam 400-450 gram węglowodanów na dobę. Ogólnie jestem zadowolona, czuję się dobrze fizycznie i psychicznie, jestem pełna optymizmu. A to wszystko dzięki Panu, Panie Doktorze. Serdecznie dzięki Michalina. Tylko PS, tylko nie wiem, co mam robić z tym guzkiem. Odpowiedź moja. Żywienie optymalne stosuje Pani od ponad 9 miesięcy i dzięki niemu wyleczyła się Pani z kilku jak dotąd nieuleczalnych, w cudzysłowie oczywiście, choroby wrzodowej, łuszczycy, depresji, choroby Parkinsona, nietrzymania moczu, niewydolności mięśnia sercowego, bowiem ustąpiło wstawanie z moczem w nocy. Na chorobę zwyrodnieniową stawu kolanowego choruje Pani od ponad 10 lat, a mimo to choroba w znacznym stopniu cofnęła się. Żywienie optymalne najlepiej i najtaniej leczy chorobę zwyrodnieniową stawów, osteoporozę i inne choroby stawów. Nie zawsze jest możliwy pełny powrót do zdrowia, ale prawie zawsze występuje poprawa w stopniu niemożliwym do uzyskania przystosowań dotychczas stosowanych metod. Już opisywałem przypadek wyleczenia z choroby Parkinsona utrzymującej się od 20 lat. Pani chorowała na tę chorobę ponad 3 lata. Na chorobę Parkinsona chorują dziesiątki tysięcy ludzi w Polsce, łącznie z najbardziej w świecie znanym Polakiem. Prawie wszyscy chorują niepotrzebnie. Czy muszą chorować? Nie muszą, tak jak nie muszą chorować na prawie wszystkie inne choroby, które można przyczynowo wyleczyć. Nawet takie jak nowotwory złośliwe czy cukrzycę typu pierwszego i typu drugiego. Wiele tysięcy lekarzy w Polsce i innych krajach widziało wielokrotnie byłych chorych, którzy pozbyli się jednej czy kilku dotychczas nieuleczalnych chorób i nadal nie potrafią poznać i zrozumieć metody tak skutecznej i taniej, bo metody leczenia przyczynowego, mimo że jest to ich obowiązkiem jako lekarzy. Hipokrates uczył, że lekarzowi nie wolno odrzucać żadnej nowej metody leczenia bez jej sprawdzenia, bowiem ta nowa może być bardziej skuteczna. Metody leczenia żywieniem optymalnym i prądami selektywnymi były sprawdzone w badaniach naukowych i potwierdzone na wielu ludziach chorych, przeważnie już byłych chorych. Metod dających wyniki bodaj częściowo zbliżone do tych, które się uzyskuje żywieniem optymalnym, dotychczas nie opisywano i nie stosowano. Oczywiście metody najtańsze i najlepsze muszą być zwalczane przez tych, którzy leczą tak, aby chorych nie wyleczyć, a przy tym leczą bardzo drogo i przeważnie z dużymi szkodami dla chorych. Gdy badania naukowe potwierdzą, że proponowane metody są znacznie lepsze od dotychczas stosowanych i dużo tańsze, jak wykazano w przypadku żywienia optymalnego i prądów selektywnych, zaciekle zwalcza się ich autora, o czym pisał dr Peter Plichta, autor rozumnej, opartej na wiedzy ścisłej książki pod tytułem Tajemnicza formuła Boga. Dr Plichta jest Niemcem o polskim nazwisku, wszechstronnie wykształconym, o dużej wiedzy i mógł taką syntetyczną pracę napisać i jest ona bardzo dobra. Polecam dla optymalnych do przeczytania. Wydana jest w języku polskim. W połowie lat 40. w Polsce, przy zbliżonej do obecnej liczbie ludności, to był gdzieś 36 rok, naliczono blisko 6 tysięcy chorych na nowotwory w całej Polsce. Przy czym ponad 80 zakładów leczniczych w ogóle, w ponad 80 zakładach leczniczych w ogóle nie było leczonych chorych na raka. W powszechnym przekonaniu wówczas medycyna stała na znacznie niższym poziomie niż obecnie. A obecnie rocznie w Polsce zapada na raka 120 tysięcy ludzi, a umiera z tego ponad 70%, czyli ponad 84 tysiące. Na raka dziennie zapada 330 osób, a umiera codziennie 270. Czy tak być musi, czy może być inaczej? Czy społeczeństwo chce, aby w ogóle nie było raka i innych nowotworów? Odpowiadam zgodnie z posiadaną wiedzą. Nie musi tak być, może być inaczej, może nie być nowotworów. Znacznie lepsze rezultaty w leczeniu nowotworów, nawet mocno zaawansowanych, uzyskuje od ponad 8 lat Szewczenko w Rosji swoją metodą, uzyskując blisko 60% wyleczeń nawet u chorych z trzecim i czwartym, czyli ostatnim okresem choroby. A leczy chorych olejem słonecznikowym i wódką, polecając 3 razy dziennie po 40 gram oleju słonecznikowego i po 40 gram 40% wódki. Zauważył on, że rezultaty są znacznie lepsze, jeśli dodatkowo w diecie znacznie ograniczy się węglowodany. Z biblioteki ZOSZ, Moskwa, 3.9.2002 rok. Na milion kobiet w Polsce na nowotwory zapada około 6 tysięcy, z czego umiera rocznie ponad 4200. Jeśli założymy, że jest około miliona kobiet stosujących żywienie optymalne w Polsce i wielu innych krajach, to chciałem oświadczyć, że od 30 lat na raka i inne nowotwory stosujących żywienie optymalne zachorowało 0 kobiet. Nikt nie zachorował. Nie zgłoszono mi ani jednego przypadku zachorowania na nowotwór złośliwy. Natomiast zgłoszono mi wiele przypadków wyleczeń z różnych nowotworów właśnie po zastosowaniu żywienia optymalnego. Współtwórca prakseologii, czyli nauki o dobrej robocie, profesor Tadeusz Kotarbiński radził: kto przedsiębierze próbę i dozna zawodu, zyskuje przynajmniej pouczenie. Kto nie przedsiębierze próby, może stracić bezcenne możliwości. Na polecenie premiera Piotra Jaroszewicza z 1974 roku takie próby podjęto i wykonano. Próby na zwierzętach i ludziach chorych wykazały, że najlepsze dla zwierząt i ludzi chorych jest żywienie optymalne, że nie powoduje żadnych szkód dla organizmu, a korzystne efekty występują u każdego chorego. Wyniki badań zostały ukryte przez Instytut Żywności i Żywienia i Ministra Zdrowia. Jak to może być? Premier wydaje zarządzenie, na podstawie którego dwóch ministrów powołuje komisję. Komisja poleca wykonanie badań na zwierzęta, następnie na chorych. Badania zostały wykonane. Wyniki badań przesłane przez profesora Henryka Rafalskiego do Instytutu Żywności i Żywienia i do Ministra Zdrowia. Efekty badań są bardzo korzystne. Komisja zaleca przeprowadzenie rozległych badań na ludziach. Powstaje program tych badań lata 1981-85. który został zatwierdzony przez Komitet Badań Naukowych, a minister nauki zarezerwował pieniądze na te badania. Niestety przyszedł stan wojenny, pieniądze przeznaczono na inne badania, które między innymi wykazały, jak powiedział Wojciech Jaruzelski, że gospodarka nie jest na generalskie głowy. A przyczyną chorób, w tym nowotworów oraz wszystkich innych trudności gospodarczych, społecznych, politycznych jest powszechnie wadliwa struktura i czynność mózgów ludzkich, o czym napisał profesor Julian Aleksandrowicz, krakowianin XX wieku w nauce. To ona uniemożliwia znalezienie rozwiązań dobrych, wymusza podejmowanie działań z góry skazanych na niepowodzenie, wymusza podejmowanie tylko złych rozwiązań, bo takim jest prawie całe polskie prawodawstwo z ostatnich 15 lat, które stara się poprawiać coraz to gorszym skutkiem. Przyczyną wadliwej struktury i czynności mózgów ludzkich jest wyodżywianie właścicieli tychże mózgów. Właściwe i najlepsze dla jednostek i ludzkości może być tylko jedno, tylko to oparte o prawa obowiązujące w naukach podstawowych. Warunki te spełnia tylko żywienie optymalne. Jest ono najlepszym leczeniem, bo przyczynowym w prawie wszystkich chorobach, w tym nowotworach. Każda tkanka może zamienić się w nowotwór, jeśli organizm ją do tego zmusza. W zależności od tego, jak źle odżywia się człowiek, organizm nie może dostarczyć do tych czy innych tkanek, bo nie ma z czego, substancji niezbędnych do życia i pełnienia swej funkcji dla dobra całego organizmu. Jeśli jakaś tkanka dostaje nie to, co otrzymać powinna i w ilościach niewystarczających, może zachorować, może umrzeć lub zmniejszyć swoje potrzeby. Jeśli zmniejszy swoje potrzeby i je zmieni, zamienia się w nowotwór. Jak zatem skutecznie można zapobiegać zachorowaniu na raka i inne nowotwory? Sposób jest prosty. Należy tak odżywiać swój organizm, aby każda jego tkanka otrzymywała tylko to, co jest dla niej najlepsze. Jak wyleczyć się z raka czy z innego nowotworu? Sposób jest prosty. Trzeba mu nie dać temu nowotworowi jeść i ograniczyć wózowi zaopatrzenie w tlen. Zaopatrzenie w krew nowotworów jest znacznie mniejsze niż zdrowych tkanek. Nowotwory żywią się cukrem, z cukru mają energię i z cukru robią sobie tlen. Komórki prawie wszystkich tkanek ludzkich, za wyjątkiem nerwowych, mogą żyć bez szkody w żółczku jaj, czyli komórki te mogą żyć dobrze, żyć bez cukru, czyli węglowodanów. Komórki nowotworu giną w żółczku jaj po kilku godzinach, bo w jajkach nie ma cukru. Można wyleczyć się z raka czy innych nowotworów nawet w zaawansowanym stadium w bardzo prosty sposób. Trzeba nowotworowi nie dać jeść i odciąć mu surowiec, z którego nowotwór wytwarza sobie tlen. Trzeba prawie nie jeść cukru, czyli węglowodanów. Spożycie węglowodanów na dobę u chorych na raka powinno być zmniejszone i wynosić 20-30 gramów. Jeśli pojawią się ciała ketonowe na 1-2 krzyżyki, można nie zwiększać, można utrzymywać taki ich poziom. Ciała ketonowe pojawiają się w moczu. Można zbadać przy pomocy odpowiednich testów samemu. Trzeba zjadać białko najwyższej wartości biologicznej, bo tych trzeba najmniej. Ponieważ organizm wytwarza z białka węglowodany. Ze 100 gram białka wytwarza około 50 gram, 8 gram węglowodanów. 40 gram białka, tylko 23. Czyli pula węglowodanów dostarczonych w pożywę i wytworzonych w organizmie powinna wynosić w sumie około 50 gram. Większość tkanek człowieka potrafi wytwarzać sobie tlen z glukozy, zamieniając ją na trójglicerydy, a następnie na cholesterol. Umieją to także robić nowotwory, dlatego w guzach nowotworowych zawsze poziom cholesterolu jest wyższy niż w otaczającej nowotwór zdrowej tkance. Niewielką ilość węglowodanów potrzebują krwinki czerwone i mózg. Krwinki i mózg pobierają glukozę preferencyjnie. Zatem przy niskim zaopatrzeniu organizmu w węglowodany i białko nowotwór nie ma co jeść, zatem zniknąć musi. Wielu lekarzy widziało ludzi, którzy wyleczyli się z raka i z innych chorób dzięki stosowaniu żywienia optymalnego. Reakcja bywała zawsze taka sama. Albo lekarz mówił choremu, że on nie miał nowotworu, albo mówił, że wyleczenie nie było możliwe, zatem nowotworu nie było. Nie podała pani w liście, jakie było rozpoznanie guzka, który pani usunięto operacyjnie, czy był to nowotwór złośliwy, czy też guzek miał charakter łagodny. Na żywieniu optymalnym guzek ten nowy znacznie się zmniejszył, zatem jest szansa, że zaniknie. Może pani zaobserwować zachowanie się guzka. Jeśli nadal będzie się zmniejszał, rozsądek nakazuje, by z operacją poczekać, może okazać się ona zbędna. Ale decyzja, czy się operować, czy nie, należy do pani.